Multimedialne Studium Formacji Biblijnej Biblikum Śląskie.
Trzecia edycja Biblikum Śląskiego, cykl Życie wierzącego w myśli świętego Pawła. Wykład 27. Życie doczesne wiernego konsekwencją związania z Chrystusem przez chrzest. Część druga. Rozdział cierpienia, trudy i radość życia doczesnego udziałem w Chrystusie. Obok ciągłego zmagania wiernego z grzechem, ze złem, obok ciągłej walki w obecnym eonie o realizację dobra zaszczepionego na chrzcie, święty Paweł traktuje także cierpienia fizyczne, wszelkie trudy doczesnego życia wiernego, jako współudział w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Wszelkie klipseis ziemskiego bytowania, doświadczane przez tych, którzy żyją w Panu, w Nim, są udziałem w losie Chrystusa, a przyjęte i zniesione w łączności z Nim są źródłem mocy zmartwychwstałego Pana i przygotowują pełnię życia z Nim w wieczności. Myśli na temat współumierania i współzmartwychwstania wiernych z Chrystusem poprzez udręki eonu obecnego przede wszystkim zawarł Paweł w drugim liście do Koryntian. W drugim liście do Koryntian, pierwszy rozdział, piąty wiersz, apostoł mówiąc: obfitują w nas cierpienia Chrystusa, nazywa swoje udręki i trudy cierpieniami Chrystusa. A w wierszu szóstym o trudach Koryntian słyszymy, że znoszą te same cierpienia. Z wytrwałością znosicie te same cierpienia, których i my doznajemy. Użyty w drugim liście do Koryntian, pierwszy rozdział, piąty wiersz, genetivus subjectivus, wskazuje, że cierpienia Pawła są rzeczywiście cierpieniami Chrystusa, a nie cierpieniami podobnymi czy wzorowanymi na cierpieniach chrystusowych. Przymiotnik te same, odnoszący się do cierpień Koryntian, nie oznacza, że ich cierpienia są identyczne z fizycznymi cierpieniami Pawła. Określenie te same cierpienia znaczy, że są to cierpienia chrystusowe. W drugim liście do Koryntian, czwarty rozdział, wiersze od 8 do 9, apostoł wymienia przykładowo doznane przez siebie klipseis. Są to ucisk zewsząd doznawany, niedostatek prześladowania, obalanie na ziemię. Wyliczanie tych udręk kończy Paweł stwierdzeniem: nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w śmiertelnym naszym ciele. Ciągle bowiem jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele. Wprawdzie tekst dotyczy Pawłowych udręk i trudów, ale pisząc do Koryntian, apostoł rozciągał powyższe określenia na cierpienia adresatów, a także na wszystkich wierzących. Można tak sądzić, ponieważ zarówno apostoł, jak i każdy wierzący posiadają tę samą łaskę Bożą, ontycznie to samo życie Boże. Ten sam Duch Święty dany został apostołowi i także każdemu ochrzczonemu jako zadatek, jako coś realnego, jako przedsmak życia wiecznego. Sam Paweł kierował do wierzących prośby, by byli naśladowcami Jego. Apostoł pragnie, by najdroższe Jego dzieci postępowały Jego śladami. Proszę was, bądźcie naśladowcami moimi. Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Bądźcie wszyscy razem moimi naśladowcami i wpatrujcie się w tych, którzy tak postępują, jak tego wzór macie w nas. By dzieliły jego życie, brały przykład z jego postępowania. Ponadto treść drugiego listu do Koryntian, rozdział 4, wiersz 11, odpowiada Pawłowej wizji życia chrześcijańskiego, które ma być udziałem w losie Jezusa, w Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Treść drugiego listu do Koryntian, rozdział 4, wiersze od 10 do 11, może zatem obejmować także trudy doczesne nie tylko apostoła, ale i wierzących w Chrystusa. W drugim liście do Koryntian, 4 rozdział, wiersze od 10 do 11, dwukrotnie mówi Paweł o udziale w śmierci Jezusa. W wierszu 10 wszelkie trudy i cierpienia doczesne nazywa konaniem Jezusa. Nosimy nieustannie w naszym ciele konanie Jezusa. Paweł nie używa w naszym tekście na określenie śmierci rzeczownika thanatos. Śmierć, jak to czyni wszędzie tam, gdy mówi o śmierci, lecz rzeczownik nekrosis, konanie. Rzeczownik ten jeszcze raz występuje w liście do Rzymian, 4 rozdział, wiersz 19, który dobrze oddaje myśl apostoła o ciągłej aktualizacji śmierci Chrystusa w konkretnym życiu. Ten nieustanny proces współumierania wiernego z Chrystusem w życiu doczesnym podkreśla zwrot nosimy nieustannie konanie Jezusa. Nosimy zatem ciągle, zawsze. Wiersz 11 powtarza treść wiersza 10, ale formułuje to inaczej. Ciągle bowiem jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa. Można zatem sądzić, że obok idei współudziału w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, tekst zawiera jeszcze inną myśl apostoła. W tekście zauważamy czasownik wydawać. Jest to ten sam czasownik, który występuje w Pawłowej formule o wydaniu Jezusa. Na przykład w liście do Rzymian, 4 rozdział, wiersz 25. Podobnie jak w tej formule o wydaniu, został wydany. I tu, w drugim liście do Koryntian, 4 rozdział, 11 wiersz, czasownik ten użyty został w stronie biernej. Jesteśmy wydawani. Można zatem powiedzieć, że podmiot wydania, jakim jest Bóg, w formule o wydaniu Jezusa jest ten sam w przypadku wydawania wiernego. Bóg jest tym, który wydaje, skazuje na umieranie, na śmierć wierzącego. Ten sam Bóg, który wydał Jezusa, teraz wydaje wierzących w Niego, Jego wyznawców. Wiersz 11, dzięki swojej konstrukcji gramatycznej, pokazuje, jak poważnie Bóg traktuje swoich synów przybranych. Bóg, który jedynego swego syna wydał, ten Bóg także wydaje każdego swego syna przybranego. W wierszu 11, mówiąc o wydawaniu wiernych, Paweł dodaje przysłówek ciągle. Ciągle jesteśmy wydawani. Natomiast w wierszu 10 mówi o nieustannym konaniu wiernych. Nadto tych wydawanych przez Boga wiernych apostoł nazywa żyjącymi. Zatem Paweł chce podkreślić, że wydawanie wierzących dokonuje się nieustannie przez cały czas życia doczesnego. Wierzący są jednocześnie i wydawani na śmierć, i żyjący. Powód takiego wydawania chrześcijan wyjaśnia orzeczenie wiersza 11. Z powodu Jezusa, dla sprawy Jezusa. Zwrot dia Jesun można więc rozumieć jako konsekwencję związania wiernego z Chrystusem. Wierny nie należy do siebie, lecz do Pana. Jest przeznaczony do kształtowania się na wzór obrazu Jego Syna. Ma się upodobnić do Jego obrazu. A jednym ze sposobów kształtowania na wzór obrazu Jezusa jest upodobnienie się do Jego śmierci. Bóg dokonuje tego upodobnienia przez zsyłanie na wierzących różnego rodzaju doświadczeń, trudów, różnych tlipseis doczesnych. Dia Jesun, tłumaczone dla sprawy Jezusa, podkreśla aspekt włączenia wiernego w dzieło zbawcze Jezusa, w wysługiwanie, poprzez znoszone doświadczenia dóbr duchowych innym członkom mistycznego ciała Chrystusa, co stanowi treść wypowiedzi apostoła w liście do Kolosan, 1 rozdział, 23 wiersz. Ze swej strony dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół. Chodzi więc o przedłużenie, o kontynuowanie działalności zbawczej Jezusa. Wniosek ten wynika także z porównania celu wydania Jezusa za nas i celu wydawania wiernego dla sprawy Jezusa. Bóg więc, który wydaje zarówno Syna Pierworodnego, jak i Syna Przybranego, włącza tego drugiego w dzieło zbawcze Jezusa. Wydaje człowieka dla sprawy swego Syna. Cel ciągłego wydawania i nieustannego umierania wiernego tak podaje omawiany drugi list do Koryntian, 4 rozdział, wiersze 10 i 11. Aby życie Chrystusa objawiło się w naszym ciele. Aby życie Jezusa stawało się widoczne w naszym śmiertelnym ciele. Jezus, o którym tekst mówi, jest Chrystusem zmartwychwstałym, żyjącym w chwale. O ile w wierszu 14 dotyczy życia przyszłego z Panem, o tyle w wierszach 10 i 11 chodzi o udział w życiu Jezusa już teraz. To życie zapoczątkowane na chrzcie, rozwijane we współpracy z danym wierzącemu Duchem Świętym, realizuje się wśród przeciwności. Z Boga jest przeogromna moc, która daje przetrwanie, która wewnętrznie kształtuje człowieka, upodabniając go do cierpiącego Jezusa. Paweł chce powiedzieć, że utrapienia tego życia, o ile są przyjęte w łączności z męką Jezusa, nie tylko kształtują wewnętrznie człowieka na wzór cierpiącego, ale sprawiają, że w całej zewnętrznej jego postawie odbijają się skutki przemieniającej mocy ducha. Już teraz, w doczesności, wierny uczestniczy w życiu Jezusa Chrystusa, a poprzez znoszenie trudów i cierpień przygotowuje się do pełnego życia z Nim w chwale. Natomiast inny tekst, mianowicie drugi list do Koryntian, wiersz 5 rozdziału 1, łączy współcierpienie wiernego z Chrystusem z doznawaną od Niego pociechą. Jak bowiem obfitują w nas cierpienia Chrystusa, tak też wielkiej doznajemy przez Chrystusa pociechy. Tekst ten, podobnie jak rozważany wyżej, nazywa trudy doczesne Pawła, a zarazem i wiernego, cierpieniami Chrystusa, które w nim obfitują, czyli są liczne. Te cierpienia dla znoszącego je są źródłem pociechy. Paraklesis. Nasuwa się pytanie o naturę pociechy doznawanej przez Pawła, a także doznawanej przez wiernych. Czasownik parakleo znaczy pocieszać, pokrzepiać na duchu. Z drugiego listu do Koryntian, 1 rozdział, 6 wiersz, wynika, że pociecha wiernych ma swe źródło przede wszystkim w cierpieniach apostoła. Gdy znosimy udręki, to dla waszej pociechy i zbawienia waszego, a także w pokrzepieniu pociesze, jakiego sam Paweł doświadczał. Gdy pocieszani jesteśmy, dla waszej pociechy. Pociecha udzielana jest więc wiernym na zasadzie ich wspólnoty z Pawłem. Dawcą pociechy jest sam Bóg. On także jest źródłem mocy. Natomiast pośrednikiem w przekazywaniu pociechy jest Jezus Chrystus. Wszelkiej doznajemy przez Chrystusa pociechy. W wyżej wspomnianym 6 wierszu 1 rozdziału 2 listu do Koryntian pociecha wymieniana jest łącznie ze zbawieniem. Gdy nosimy udręki, to dla pociechy i zbawienia waszego. Zatem pociecha, podobnie jak zbawienie, jest owocem odkupienia. W drugim liście do Koryntian, 1 rozdział, wiersze od 4 do 5, pociecha kontrastuje z wymienionymi udrękami, Natomiast w drugim liście do Koryntian, 7 rozdział, 4 wiersz, łączy się z radością w ucisku. Pełen jestem pociechy, opływam w radość w każdym ucisku. Ta radość podnosi na duchu. Jej źródłem może być zaufanie innym we wszystkim. Pociecha łączy się także z życiem. W drugim liście do Koryntian, 4 rozdział, 12 wiersz, słyszymy Pawła mówiącego, że działa w nas, w nim śmierć, podczas gdy w was życie. Co znaczy, że śmiercią dla apostoła są cierpienia znoszone w łączności z męką Chrystusa. I to one dają pociechę wierzącym i wysługują im życie duchowe, umocnienie wewnętrzne. Pociecha nie jest więc tylko doznaniem ulgi w doczesności, nie tylko podniesieniem na duchu. Jej synonimami są radość oraz życie. Pociecha jest już teraz udziałem w zbawieniu i równocześnie gwarancją pełnego osiągnięcia skutków tego zbawienia w czasach eschatologicznych. Można zatem powiedzieć, że pociecha, którą niesie dobrze przyjęte w eonie obecnym i dobrze w łączności z Chrystusem zniesione cierpienie, jest udziałem w życiu Chrystusa zmartwychwstałego. Wniosek ten potwierdza pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 3, wiersze 7 i 8, utożsamiający pociechę z ożywieniem i umocnieniem. Zostaliśmy dzięki wam, bracia, pocieszeni przez wiarę waszą. Teraz bowiem ożyliśmy, gdy wy przy Panu stoicie. Paweł bowiem czuje się pocieszony we wszelkiej potrzebie i ucisku i ożywiony, usłyszawszy dobrą wieść o postawie wiernych. Dlatego dzięki składa Bogu za radość, jaką sprawiło mu postępowanie Tesaloniczan. Pawłowa idea współumierania i współzmartwychwstania wiernego z Chrystusem, czyli idea dzielenia losu z Chrystusem w życiu doczesnym, zawiera się także w tekście drugiego listu do Koryntian, 7 rozdział, 3 wiersz, który stwierdza: pozostajecie w sercach naszych na wspólną śmierć i wspólne z nami życie. Wprawdzie użyte w tym tekście czasowniki wyrażają współudział w śmierci i w życiu Pawła i Koryntian, jednak porządek tej wypowiedzi, najpierw współudział w śmierci, potem współudział w życiu, wskazuje na to, że Paweł myślał o współudziale wiernych w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, a nie o ich współudziale w życiu doczesnym w świecie. Stwierdzenie to podkreśla także kontekst wiersza trzeciego, mianowicie wiersze drugiego listu do Koryntian, rozdziału 7, 4, 7 i 13 a, zawierające rzeczownik paraklesis, natomiast wiersze 6 i 7 oraz 13 b, czasownik parakleo. Ponadto w wierszu 6 Bóg nazywany jest pocieszycielem. Pociecha, pocieszanie łączą się z uciskami, z utrapieniami. Podobnie jak w omówionym wyżej tekście drugiego listu do Koryntian, pierwszy rozdział. Zatem wspólnota Pawła i Koryntian jest nadprzyrodzona, stanowi ciało eklezjalne Chrystusa. Co pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, wiersze 26 i 27 powie wyraźniej, że gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki. Podobnie gdy jednemu człowiekowi okazywane jest poszanowanie, współradują się wszystkie członki. W innym tekście, w liście do Kolosan, pierwszy rozdział, 24 wiersz, święty Paweł stwierdza, że raduje się w cierpieniach znoszonych za Kolosan i dopełnia tymi cierpieniami ponoszonymi w swoim ciele braki udręk Chrystusa dla dobra jego ciała, którym jest Kościół. Tekstu nie można rozumieć dosłownie. Paweł nie mówi tu o uzupełnianiu braku udręk Chrystusa, ponieważ Chrystusowej męce nic nie brakowało. Tekst mówi o udziale apostoła, a także wiernych w cierpieniach, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, opierającym się na łączności wierzących członków ciała Chrystusowego z Chrystusem, który jest głową tego ciała eklezjalnego. Cierpieć, będąc członkiem ciała, znaczy uzupełniać Chrystusa, to znaczy przedłużać, kontynuować Jego cierpienie, zajmować Jego miejsce, doznawać tego, czego doznawała głowa, wypełniać swoje zadanie jako członek ciała eklezjalnego Chrystusa w dziele zbawiania innych. Inaczej, dostrzegać szeroką perspektywę wiary, jaką jest udział w ciele Chrystusa, czyli w Kościele powszechnym, obdarzonym misją ewangelizowania każdego człowieka. W nieco odmienny jeszcze sposób wyraża Paweł myśl o współudziale wiernych w cierpieniach i chwale Chrystusa w pierwszym liście do Koryntian, rozdziały 11 i 12. Pomocą są mu dwa przeciwstawne pojęcia – moc i słabość. We wspomnianym tekście nie są one ściśle rozgraniczone, lecz wzajemnie się przenikają. Moc Chrystusowa zawiera się w słabości ludzkiej, a słabość ludzka uznana i przyjęta przez człowieka uzdalnia do przyjęcia mocy Chrystusa. Paweł chlubi się ze swoich słabości, które wymienia w pierwszym liście do Koryntian, rozdział 11, wiersze od 23 do 33. Zaznacza jednak, że wszystkie doznawane udręki, jak słabości fizyczne, obelgi, niedostatek, prześladowania, uciski, spadają na niego z powodu Chrystusa. Dlatego, ponieważ głosi Ewangelię Jezusa Chrystusa. Paweł jest więc niemocny w nim, w Chrystusie. Jednak słabości, niedomagania nie tylko, że go nie przygnębiają, lecz są dla niego źródłem mocy duchowej. Ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny. Apostoł czerpie siły ze słów Pana do niego skierowanych. Wystarczy ci mojej łaski, moc bowiem w słabościach się doskonali. Dlatego ma upodobania w swoich słabościach, doznanych trudach, prześladowaniach, niedomaganiach, bo wie, że poprzez ich znoszenie zamieszkuje w nim moc Chrystusa. Ta moc duchowa jest łaską daną przez Pana, jest więc darem nadprzyrodzonym, jest więc już teraz udziałem w zmartwychwstaniu Pana, a więc i w radości Pana. Zauważyć jednak trzeba, że apostoł, mimo głębokiego przejęcia się krzyżem Chrystusa i umieszczenia męki i śmierci Chrystusa w centrum swojego nauczania, mimo trudów i ucisków, jakie go w życiu spotkały, miał w sobie wiele radości i w listach często o radości pisał. Sposób wyrażania tej radości, sposób przeżywania jej jako radości w Panu, pokazuje, że ta jego radość była oparta na Jezusowej radości, była jakby jej promieniowaniem, oddziaływaniem na zewnątrz. Paweł stwierdza, że Królestwo Boże to nie sprawa tego, co się jej pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Dlatego modli się o radość dla adresatów, by Bóg udzielił im radości i pokoju w wierze. Z radością zanosi modlitwy za nich. Dziękuję Bogu za radość, jaką ma z powodu ich postępowania. Zachęca do radosnego dziękczynienia Bogu za uczestnictwo w owocach odkupienia. Zachęca do radowania się w Panu, do radowania się zawsze. Cel swojej posługi widzi w postępie wiernych na drodze życia chrześcijańskiego, także w ich radości, a cel jego śmierci męczeńskiej w umocnieniu adresatów. W zestawie cnót, które mają cechować chrześcijan, po miłości wymienia radość. Radość jest według Pawła owocem ducha. Jej źródło tkwi w nadziei płynącej z Ewangelii Chrystusa. Ta radość z ducha udziela się innym, daje innym swego ducha. Paweł cieszy się także dobrym postępowaniem znanych mu osób. Filemona, z obecności przy nim Stefanasa, Fortunata i Achaika. Chce radować się obecnością Tymoteusza. Paweł uważa, że radosne przyjmowanie słowa dobrej nowiny wśród ucisku, przyjmowanie z radością Ducha Świętego, jest naśladowaniem postępowania Jego i Pana. Staliście się naśladowcami naszymi i Pana. Paweł podaje wiernym siebie za wzór. Wskazuje, iż przepowiadanie, cała postawa wiernych, ma być nie tylko głoszeniem Ewangelii, ale także zachętą do odkrywania Bożej obecności w sobie samym. Radosny wewnętrznie chrześcijanin będzie w swym postępowaniu naśladować apostoła. Tym samym będzie naśladować Pana z czasu jego ziemskiego życia. Całe zatem życie ochrzczonego jest, poprzez doznawane trudy, cierpienia i radości, udziałem w życiu Jezusa, w Jego cierpieniach i Jego radości, Jego męce i śmierci, również w doznawanej Jego łasce, w mocy Jego zmartwychwstania. Całe życie doczesne chrześcijanina jest więc udziałem w losie Jezusa.
Multimedialne studium formacji biblijnej Biblikum Śląskie.